Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj w programie. Czy deklaracja doktrynalna Fiducia Supplicans coś zmienia? Piosenkarz pada w trakcie koncertu. Marokańczyk demoluje kościół, ale podobno brak jest dowodów. Czy zazdroszczę Węgrom? Do polskich kin wchodzi doskonały film. Kącik ekumeniczny. Zniszczenie wystawy świątyni szatana. Chanukowe zwierzenia Joe Bidena. Rabin Shalom o armii izraelskiej. Co pokazują reakcje na akcję gaśniczą posła Brauna? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. To dzięki Wam on mógł się rozwinąć. 31 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy, tego programu i całego tego kanału. Będzie to msza święta tradycyjna. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. I jeszcze raz wszystkim patronom w imieniu swoim i całego zespołu Sprawek Okiem Katolika bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Dosłownie kilka dni temu Dekasteria Nauki Wiary opublikowała Fiducia Supplicans, deklarację doktrynalną, z której by wynikało, że można błogosławić pary homoseksualne. Reakcje na to są, no według mnie, dzielą się powiedzmy na trzy. Pierwsza reakcja to jest taka, że ktoś mówi, nie, to jest złe, my tego robić nie będziemy. Wielu biskupów, dzięki Bogu, tak zareagowało. Inna reakcja to jest, tak, to jest świetne. Na przykład ojciec James Martin napisał, że wspaniale i że wprowadza ten doskonały pomysł w czyn. Więc to są takie dwie pierwsze reakcje, za chwilę powiemy o trzeciej. Pierwsza jest taka, że nie i oczywiście z tą reakcją ja się najbardziej zgadzam. Druga jest taka, że świetnie, róbmy to. Z tą reakcją się nie zgadzam. Natomiast mimo, że się z nią nie zgadzam, to nie jest reakcja, która wzbudza mój największy opór. Jest trzeci rodzaj reakcji, który mówi, nic się nie stało, nic się nie zmieniło. Wczytajcie się tam wyraźnie, w przecinki, w sformułowania, w użyte słowa, gdzie wy tam widzicie przyzwolenie na błogosławienie grzechu. Ta reakcja jest dla mnie ewidentnie najbardziej bolesna. Widzę takie reakcje wśród księży, którzy coś tam publikują, gdzieś na Twitterze na przykład. Naprawdę, jeden kapłan potrafi napisać sporo tweetów, w których tłumaczy, że nic się nie stało, po co robić aferę, ludzie, nic się nie zmieniło. I oczywiście, jeżeli ktoś od Soboru Watykańskiego II nie widzi, że formułowanie dokumentów w taki sposób, że właśnie jedni ewidentnie widzą tam furtkę na bardzo niebezpieczne zmiany, a drudzy mówią, że no gdyby się wczytać, to wcale tak nie jest, jak wy się tutaj boicie, że jest. Ja kompletnie tej reakcji nie rozumiem. Czy można mieć aż tak, powiedzmy, nie wiem, czy to są emocje, czy to jest strach, czy to jest, może to jest strach o owieczki, że trzeba zawsze swoich wiernych uspokajać, że nie martwcie się, wszystko jest dobrze. Nie chcę spekulować, co powoduje takimi reakcjami, że ktoś mówi, nic się nie stało, no to jest według mnie po prostu letnie, takie zupełnie nie wiadomo co. I jeżeli może ogląda mnie jakiś kapłan, który ma właśnie takie podejście, albo jakiś publicysta katolicki, który właśnie pisze zawsze w tym duchu, że nie róbcie afery, przecież wczytajcie się. Gdyby tak pod pewnym kątem spojrzeć, nic takiego nie jest, co wy się boicie, że jest. To jest według mnie postawa letnia, najbardziej niebezpieczna, powiedziałbym, że śliska, ale nie chcę jakby nikogo urazić. Samo Fiducia Supplicans oczywiście bardzo dużo zmienia. Spójrzmy na przykład, co jezuici w Stanach Zjednoczonych wykupili reklamę w gazecie New York Times, najprawdopodobniej za pieniądze zakonu założonego przez Ignacego Loyolę. A jako, że wierzymy w świętych obcowanie, to zakładam, że Ignacy Loyola po prostu to obserwuje i widzi, że dzisiaj jego zakon wykupił reklamę w New York Times, żeby napisać tak. Papież Franciszek zezwala na błogosławienie par osób tej samej płci. Kościół katolicki się zmienia. Poznaj mądre, katolickie spojrzenie na wszystko, od kongresu po Watykan. Magazyn America. Jezuicki przegląd wiary i kultury. Więc wszyscy komentatorzy, którzy mówią, o co robić aferę? Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Niech odezwą się do jezuitów w Stanach w tym przypadku, ale myślę, że jezuici na całym świecie teraz mają jedną linię i wytłumaczą im, że nic się nie zmieniło. Cały modus operandi ludzi, którzy stoją za zmianami w Kościele, polega na tym, że nie przychodzą i nie mówią wprost. Nie powiedzą wprost, że zmieniamy. Coś było, a my to zmieniamy. Zawsze w tych dokumentach jest napisane tak, że jest to poszerzenie, pogłębienie, nowa jakby wizja, powiedzmy duszpastersko-teologiczna, coś tam, i że to jest no oczywiście prowadzony przez Ducha Świętego rozwój. I to jest tak zabełtane, że jeżeli przyjdą, powiedzmy, tradycjonaliści, czyli ludzie, którzy są związani z 2000-letnią niezmienną nauką Kościoła, to jest tak sformułowane, żeby im wmawiać, że się mylą, albo przynajmniej im się tego wmówić nie da, ale tak szerzej, gdzieś tam do publiki. Nie, nie, oni się mylą, myśmy nic nie zmienili. To jest tak trochę inaczej, powiedzmy, napisane, tak duszpastersko, ale nic się nie zmienia. A oczywiście się zmienia i widziałem kilka takich reakcji, które bardzo mnie przekonują, że tak naprawdę dla całej rewolucji genderowej, dla lobby homoseksualnego na świecie, fiducia supplicans to jest w sumie najważniejszy moment. Ktoś napisał, jeden z takich znanych publicystów amerykańskich, katolickich, których szanuję, że jest to największe przesunięcie okna Overtona, jakie on kiedykolwiek obserwował. Okno Overtona mniej więcej, no to jest zakres, w którym można stawiać pewne tezy, które są jakoś akceptowalne dla mainstreamu, dla opinii publicznej. I w różnych czasach, tak naprawdę w zależności od tego, jak się steruje społeczeństwami przez inżynierię społeczną, to okno się przesuwa. I teza wypowiedziana, jakakolwiek teza wypowiedziana na przykład 20 lat temu byłaby poza oknem Overtona i kompletnie byłaby, spowodowałaby oburzenie, wyśmianie, absolutnie nie można tak mówić, mija trochę czasu i ta teza już jest taka, że no, można tak mówić, podyskutujmy o tym. Mniej więcej, pewnie uprościłem całą ideę okna Overtona, natomiast teraz Kościół, biorąc udział w tym, dużo jest takich głosów, ja się z nimi zgadzam, moje jest identyczne. Myślę, że tak naprawdę w całym pontyfikacie papieża Franciszka w przyszłości, gdy będzie się analizowało to wszystko, co się wydarzyło, od Amoris Laetitia, przez wszystko, przez jakieś tam Amazonie, Fratelli Tutti i tak dalej, to myślę, że fiducia supplicans będzie miała największy wpływ na świat. Wszyscy, którzy mówią prawdę, jak jest, mają mój szacunek i pełne poparcie. Wszyscy, którzy mówią super, że to się stało, czas zmienić, tam rozszerzyć, poszerzyć, coś takiego. Oczywiście jestem w pełni przeciw ich poglądom, ale to nie wzbudza we mnie jakiegoś takiego kompletnego, no, jednak zniesmaczenia. Bo to jest przeciwnik ideologiczny, on chce wprowadzić zmianę. Natomiast ta trzecia grupa, która mówi, dajcie spokój, nic się nie zmienia, uspokójmy się. No, ludzie, kochani, po co? Po co? I już kończąc temat, powiedziałem, że fiducia supplicans według mnie będzie miała największe z tych wszystkich zmian papieża Franciszka, największy wpływ na świat, to czy na Kościół ona będzie miała największy wpływ? Być może też, bo no to jest pierwszy taki dokument, że już bardzo dużo biskupów mówi, ło, No więc może od tego momentu zacznie się jakiś taki troszeczkę bardziej, oczywiście w pełni katolicki i w pełni prawowity, ale otwarty opór. Nie. Absolutnie pewnym jest, że jeżeli wcześniej nie nastąpi koniec świata, kiedyś będzie moment w Kościele, w którym to wszystko pójdzie do kosza, tak? Natomiast kiedy to będzie, czy powiedzmy za 50 lat, czy za 500 lat, tego nie wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że ten dokument może minimalnie to przyspiesza. Natomiast już ewidentnie wyczuwam ryzyko, że zaraz wpadnę w kolejny słowotok na ten temat, a jest trochę sprawek na dzisiaj przygotowanych, więc myślę, że tyle w temacie fiducia supplicans. Teraz ruszamy na naszą wycieczkę po globie. Lecimy w pierwsze miejsce. Brazylia. Trzydziestoletni piosenkarz Pedro Henrique zmarł na scenie podczas koncertu w miejscowości Feira de Santana w stanie Bahia na wschodzie Brazylii. Służby medyczne poinformowały, że powodem śmierci wokalisty było zatrzymanie akcji serca. Śmierć artysty nastąpiła podczas wykonywania jednego z jego największych przebojów, piosenki zatytułowanej Będzie tak pięknie. Muzyk nagle przestał śpiewać, po czym upadł na scenę. Pan Pedro Henrique wykonywał głównie muzykę gospel. Był także kompozytorem i producentem muzycznym. Program, który właśnie, mój drogi widzu, oglądasz, nazywa się Sprawki Okiem Katolika. Więc pytanie, jak teraz okiem katolika spojrzeć na tę sytuację? Jesteśmy w Brazylii, tam polecieliśmy. Mam nadzieję, że jest nas dużo, więc to musiał być duży samolot. I 30-letni piosenkarz umiera na scenie, a służby medyczne wydają takie oświadczenie, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Patrzeć na sprawy po katolicku to oznacza, według mnie przynajmniej, nie jestem od tego, żeby nauczać, więc jeżeli ktoś uważa inaczej, proszę mnie korygować, ale ja rozumiem to tak, że patrzeć na sprawy po katolicku to jest patrzeć z użyciem rozumu, a raczej z odstawieniem emocji. Więc użyjmy rozumu do tej sytuacji. Służby medyczne mówią, że powodem śmierci jest zatrzymanie akcji serca. Wyobraźmy sobie inne służby, na przykład straż pożarną, która po dużym pożarze wydaje oświadczenie, że przyczyną pożaru był ogień. Panie strażaku, dlaczego budynek spłonął? Ponieważ ogień dotknął drewnianych elementów łatwopalnych i potem ten ogień strawił cały ten budynek. Dziękujemy za wyjaśnienie i podanie przyczyn wybuchu pożaru. Albo służby na przykład, wymyślam, może to nie jest idealny przykład, ale chyba to mniej więcej jest podobna logika. Albo na przykład policja. Co było przyczyną wypadku? Już wyjaśniam, przyczyną wypadku było zderzenie dwóch pojazdów z dużą prędkością. Kiedy dwa pojazdy z dużą prędkością się zderzają, jest wypadek. Dziękujemy za wyjaśnienie, że podał pan nam przyczynę tego wypadku. I w tej sytuacji tego 30-letniego zdrowego bym powiedział, ale skąd mogę wiedzieć, czy był zdrowy. Natomiast no, generalnie, czy powiedzmy przed 5 laty, często były takie sytuacje, że 30-latek śpiewa i po prostu bum, nie żyje. Przynajmniej nie było słychać aż tak często o takich sytuacjach kiedyś. I służby medyczne mówią, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. A czy nie jest przypadkiem tak, że jakby sposobem śmierci, sposobem w jaki ta osoba zmarła, było zatrzymanie akcji serca? Ale jaka jest przyczyna zatrzymania akcji serca? Tego nam jakby nie wyjawiają. I teraz pytanie, czy będzie sekcja zwłok, czy może mamy poczekać? Oczywiście są to pytania retoryczne. Więc, żeby znowu sprawę nie przegadać, według mnie katolickie spojrzenie na sprawy to jest takie. Ojej, oszukują mnie tutaj. Czy muszę się wgłębiać teraz w prawdziwe przyczyny, dlaczego pan Pedro Enrique padł na scenie? Więc jako katolik mogę się tym interesować, mogę się tym nie interesować, dlaczego pan Enrique zmarł w trakcie występu. Natomiast na pewno nie mogę pozwalać, żeby na moim rozumie wykonywano coś takiego, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Śmierć nastąpiła tu poprzez zatrzymanie akcji serca. Ale co było przyczyną, przynajmniej na razie, służby medyczne nam nie mówią i myślę, że jeszcze bardzo długo nie powiedzą. Zważywszy na przykład, kto jest największym darczyńcą Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast pomimo tego, że jest to ewidentnie jakaś insynuacja z mojej strony, to nie to jest przedmiotem jakby tej sprawki. Każdy może mieć swoje zdanie. Czy pana Enrique zabił kryzys klimatyczny, zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, co mu się stało? Natomiast ja mam oczywiście jakieś swoje podejrzenia graniczące z przekonaniem, ale to jest moja prywatna sprawa, co ja o tym myślę. Natomiast co mogę powiedzieć publicznie, to jest to, że przyczyną śmierci nie było zatrzymanie akcji serca. To był sposób śmierci. Dobra, jak zwykle się powtarzam, więc myślę, że tyle z Brazylii. Startujemy i lecimy w kolejne miejsce naszej wycieczki po globie. Włochy. Do antychrześcijańskiego aktu wandalizmu doszło 15 grudnia we włoskiej wiosce Villa Stanza pod Mediolanem. 30-letni marokański imigrant podpalił w miejscowym kościele szopkę bożonarodzeniową. Muzułmanin, który według doniesień mediów znajdował się w rozstroju psychicznym, wszedł do kościoła uzbrojony w topór. W świątyni spędził ponad 20 minut. Świadkowie i nagrania z kamer bezpieczeństwa ujawniły, że mężczyzna rozbił piszczałki pochodzących z XVII wieku organów, zanim skierował swoją uwagę na szopkę. Marokańczyk krążył wokół ołtarza, coś mamrocząc, a następnie ułożył poduszki i inne przedmioty wokół szopki. Używając pojemnika z łatwopalnym płynem, który miał w kieszeni, oblał szopkę i ją podpalił. Akt ten spowodował rozległe zniszczenia kościoła, w tym niektórych ławek i fresków. Straty są szacowane na dziesiątki tysięcy euro. Mimo tego Marokańczyk został zwolniony do domu z powodu braku dowodów. Wylądowaliśmy we Włoszech i teraz znowu powstaje pytanie, jak na tą sytuację może patrzeć katolik. Oczywiście nie mówię o jednostkowym przypadku, że tutaj doszło do dramatu, no ale muzułmanin nie jest przyjacielem chrześcijanina i muzułmanin będzie robił takie rzeczy. Gorzej, że nie bardzo jest reakcja. Co więcej, media podają od razu, że on jest zaburzony psychicznie. To zaraz dojdziemy, dlaczego tak podają. Oraz na końcu ten przemiły pan zostaje puszczony do domu, ponieważ nie ma dowodów. Natomiast jak katolik może na to patrzeć? I na podstawie tej sprawki jakby chciałbym pewien wniosek, do którego doszedłem już jakiś czas temu. Na wszystkie takie duże zjawiska, islamizacja Europy, rewolucja neomarksistowska, cały tam gender, ekologizm, można by to wymieniać, jest pierwsze pytanie, które powstaje w mózgu człowieka, to jest kto? Kto to robi? I ja uważam po tych już latach analiz, że to pytanie jest zagrywką przeciwnika. Że to, że w pierwszej kolejności ty musisz od razu napisać albo myśleć o tym, że to jest ta rodzina Rzymian przez rzecz z kropką z Ameryki, ta jedna, ta druga, a ktoś mówi, no nie, no moment, ale czy ty nie wiesz, że Chiny też maczają ręce w islamizacji Europy i obie strony mają rację i można by jeszcze wymienić różnych innych i tak naprawdę można by się w to wgryzać coraz głębiej, zbudować sobie na ścianie taką siatkę miliona, wiecie, w filmach, miliona zależności. Te bogate rodziny stamtąd, powiedzmy cała finansjera w City londyńskim, Chińczycy, można by tak jakby rysować te zależności, doktoryzować się z tego, prawdopodobnie i tak by się nie uchwyciło całego obrazu i ktoś by mógł przyjść i powiedzieć, twój obrazek jest niepełny, bo nie wziąłeś tego pod uwagę, więc skreślamy wszystko, twoja teoria spiskowa legła w gruzach. Ja nie czuję takiej potrzeby, żeby się doktoryzować z tego. Wydaje mi się, że wystarczy widzieć, co się dzieje. To się dzieje. A pytanie, kto? Kto? Przeciwnik człowieka. Ale już jak, czym się posługuje, milion mechanizmów, nie jest dla mnie aż tak zasadnicze. Wielu siłom ziemskim zależy na islamizacji Europy. Potem już często takie różne procesy się toczą, bo jak się rozpędzi taka kula śniegowa, to już ciężko to zatrzymać. Wiele grup interesów. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto wykonuje taką pracę rzetelnie i jest w stanie bardzo głęboko analizować dokładnie kto, to ja taką pracę jestem w stanie uszanować. Nie wiem, czy miałbym takie zdolności, ale na pewno nie mam takiej woli, żeby poświęcać uwagę na to kto. Bardziej interesuje mnie co. Ewidentnie jest sytuacja, w której, no to jest jedna oczywiście z wielu, wielu, wielu sytuacji, przecież ile kościołów płonęło we Francji. We Włoszech taki pan to robi. Media. Najważniejsza informacja, on ma zaburzenia psychiczne. Czemu ta informacja jest tam podana? Żeby odciągnąć uwagę widza od takiej dość oczywistej rzeczy, jeżeli chodzi powiedzmy o kolor skóry i wyznanie tego tutaj naszego podpalacza, a policja go wypuszcza, bo nie ma dowodów. Więc to jest taka zupa poprawności politycznej. W telewizji nikt nie powie, że muzułmanin zniszczył kościół chrześcijański, katolicki, bo to jest niepoprawne politycznie. Policja za co ma go aresztować? Oczywiście w państwie prawa powinni aresztować mężczyznę, który dokonał tego czynu, ale publicznie to wyjdzie, że my aresztujemy muzułmanina, który dowalił katolikom, a to jest islamofobia. To dochodzi do tego, że nawet jak tobie zrobią krzywdę, twojej rodzinie, i ty powiesz, to dlatego, że to imigranci muzułmanie, to ty zaraz się okazuje, że ty jesteś niegościnny w ogóle. To może oni mają trudną sytuację albo psychiczną. W każdym razie, jestem ciekaw waszej opinii, czy przyjmujecie taką optykę, że kto, to jest interesujące, ale chyba ważniejsze dla katolika jest widzieć co. O, to się dzieje. Pakt migracyjny przeszedł więc w Polsce. Prawdopodobnie będziemy mieli podobne sytuacje. Oczywiście w tej sprawie my jesteśmy tam kilkadziesiąt lat za Europą. W tym przypadku za, w dobrym tego słowa rozumieniu. Więc tak łatwo to nie będzie się tutaj działo. Ja myślę, że na Polskę, jako na całą Polskę, tak szybko imigranci nie wpłyną na zmianę sytuacji w Polsce. Ale jednostkowi ludzie mogą mieć przykrości, mogą mieć bardzo nieprzyjemne sytuacje. Tak uważam. Tyle może w sprawie kościoła we Włoszech. Teraz polecimy sobie jeszcze do Węgier, a potem polecę wam w moim rozumieniu doskonały film, na który warto pójść w przerwie świątecznej albo zaraz po Nowym Roku. Na razie jednak lecimy w kolejne miejsce. Węgry. Węgierski minister spraw zagranicznych, pan Peter Szijjártó, odniósł się w niedawnym wywiadzie do oskarżeń wobec Węgier o antysemityzm przez ambasadora Stanów Zjednoczonych na Węgrzech, żydowskiego homoseksualistę, pana Davida Pressmana. Pan Szijjártó powiedział: zabroniłem swoim ambasadorom i jest to jasne dla wszystkich, by nie ingerowali w wewnętrzne sprawy danych krajów. Nie mogą ich komentować, bo to nie nasza sprawa. Wysłałem ambasadorów do tych krajów, by budować wzajemne relacje, a nie żeby się wtrącać. Zabroniłem na przykład uczestnictwa we wspólnych akcjach politycznych, oficjalnych interwencji dyplomatycznych, uczestnictwa w demonstracjach. Nie ma takich rzeczy. Jesteśmy od budowania relacji, a nie ingerencji. Gdyby mój ambasador w Waszyngtonie zaczął wściubiać nos w amerykańską politykę i mówić, że ta decyzja jest zła, tamta zła, to nie powinno być tak zrobione. I gdyby zaczął oskarżać USA o antysemityzm, Natychmiast bym go wezwał do domu i odwołał. Ale czy David Pressman ma prawo oskarżać nas o antysemityzm i podnosić tę kwestię w kontekście amerykańskim, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich tygodni i miesięcy w USA? No cóż, nie brnijmy w to dalej. Przekroczono czerwone linie. Jesteśmy obrzucani poważnymi obelgami przez ambasadora, czego nie możemy i nie chcemy tolerować. Wylądowaliśmy na Węgrzech i gdyby nie to, że jestem Polakiem i kocham Polskę, to może by nawet powstała taka pokusa, żeby już tam zostać, na tych Węgrzech. Patrząc na to, jak zachowują się Węgry, a co wydarzyło się w Polsce, już przed wyborami, natomiast szczególnie w wyniku ostatnich wyborów. Natomiast odnosząc się konkretnie do tej sprawki, no minister spraw zagranicznych Węgier, pan Szijjártó, pokazał, jak się zachowuje minister spraw zagranicznych, który ma na sercu węgierską rację stanu. Natomiast ta niby taka prościutka sprawka jest wielowątkowa. Tutaj mamy i antysemityzm, to narzędzie potężne, którym się terroryzuje po prostu cały świat, ale które chyba ostatnio już trochę słabnie, bo ludzie są po prostu zmęczeni tym słowem. Co jeszcze? Rola Stanów teraz, w czyich rękach są Stany Zjednoczone? Jacy są ambasadorzy teraz Ameryki na świecie? Dodatkowo z tej wypowiedzi pana Szijjártó wprost wynika definicja ambasadora, którą można by też do Polski kiedyś zacząć stosować. Natomiast ja na tą sprawkę patrzę w ten sposób, że ciekaw jestem, dlaczego, bo to Polska miała być tym krajem, z którego wyjdzie iskra. Dalej wierzę, że tak będzie. Natomiast czemu akurat Węgrom teraz idzie dobrze, a u nas, kto przejął władzę, to widzimy. Natomiast na tę konkretną sytuację, na Węgry w ogóle, patrzę tak, że zastanawiam się, dlaczego nam tak nie poszło, a im jakoś idzie w tym momencie. Jeszcze jakiś czas temu człowiek się łudził, że tak Polak, Węgier, dwa bratanki, powiedzmy takie dwa ośrodki oporu przeciwko globalizmowi, szczególnie temu forsowanemu przez Unię Europejską, ale w tym przypadku tego ambasadora również przez Stany Zjednoczone, które teraz są w rękach pod rządami tych samych sił. Nie tych samych sił, ale sił będących dokładnie po tej samej stronie. I nagle Polska jest teraz tutaj, gdzie jest. Miejmy nadzieję, że to jest takie chwilowe potknięcie, może 4 lata, może 40 lat, ale że kiedyś jakby Polska wstanie, i bo to ma być podobno kraj, z którego wyjdzie ta iskra, która odmieni świat. Dalej wierzę, że tak będzie. Natomiast w tym momencie widzę Węgry, że oni robią to, co chciałbym, żebyśmy robili my. Wypowiedzi polityków węgierskich to bardzo bym chciał słyszeć właśnie takie z ust polityków polskich. I moje zdanie na temat tych przyczyn, dlaczego Polsce teraz tak nie poszło, no po pierwsze jest takie, że prawdopodobnie Polska nie była wierna tam, gdzie miała być wierna. Natomiast jest to też obrazem tego, że Polska jest jednak większym graczem niż Węgry i myślę, że była bardziej solą w oku, jest bardziej na celowniku. Jestem prawie przekonany, to są takie spekulacje, więc nie jest to nawet najistotniejsze, ale jestem prawie przekonany, że te siły, które teraz przejęły Polskę, to tak naprawdę nie są te twarze, które widzimy powiedzmy na ekranie, jak oglądamy Sejmu na przykład. Ja tylko raz oglądałem transmisję. To nie tak naprawdę pan Tusk, pan Hołownia, to nie oni dokonali tego, co teraz się wydarzyło w Polsce. To jest moje zdanie, że to są jednak tylko marionetki. Dużo więksi gracze postanowili, że te wybory właśnie w ten sposób w Polsce się zakończą. Natomiast udało im się to, im znowu, jakim im? Siłom większym niż pan Tusk i pan Hołownia i reszta. Teraz jakby Polskę postawić w tej sytuacji, w której Polska się znalazła. Dlaczego im się to udało? Bo Polska nie jest wierna Bogu. W jaki sposób to mierzyć, tego nie wiem. Są pewni Polacy wierni Bogu, są Polacy, którzy w ogóle tym nie żyją, są Polacy, którzy myślą, że są wierni Bogu, ale dali się jakoś tak, no... Generalnie człowiek, który jest wierny Bogu, jego rozum nie da się aż tak łatwo omamić tym, co płynie z ekraników. Natomiast, żeby nie przegadać tej sprawki, myślę, że te siły, które teraz się wzięły za Polskę, dlatego to zrobiły, bo Polska jest bardziej solą w oku, jest ważniejszym graczem niż Węgry. Węgry jeszcze może będą zostawione same sobie przez jakiś czas. Niech sobie tam w swoim małym kraju trzymają, powiedzmy, tę wolność, którą Polakom powoli się zabiera. Czy zazdroszczę Węgrom? Trochę im zazdroszczę, ale mają trudny język. Nie zostajemy na Węgrzech dłużej. Następnym przystankiem naszej wycieczki są Stany Zjednoczone. Natomiast zanim tam polecimy, chciałbym powiedzieć o doskonałym filmie, który wchodzi do kin za tydzień. Filmów takich jak Wandea, Zwycięstwo albo Śmierć powinno powstawać jak najwięcej.
i służymy królowi.
Jeżeli ktoś dziś w XXI wieku chce postawić się rewolucji, rewolucji globalistycznej na świecie i rewolucji modernistycznej w Kościele, to można powiedzieć, że w pewnym sensie chce być Wandejczykiem.
Na południe od Loary tworzy się duża armia, nazwana Armią Katolicką i Królewską. Republika chce położyć temu kres i nawołuje, by nas zgładzono.
Niezależnie w którym dziesięcioleciu, mój drogi widzu, a nie będziemy sobie przecież wypominać wieku teraz, na lekcji historii uczyłeś się o rewolucji francuskiej, najprawdopodobniej słyszałeś nieprawdę. I podobnie, niezależnie ile filmów hollywoodzkich o tej rewolucji oglądałeś, najprawdopodobniej karmiono cię w nich obrazami fałszywymi. Zgodnie z regułą, że historię piszą zwycięzcy, również historię rewolucji antyfrancuskiej napisali zwycięzcy. Siły rewolucyjne tak naprawdę do dzisiaj dominują na świecie, więc większość przekazów na temat samej rewolucji płynie ze strony sił rewolucyjnych. Sam oglądałem pewnie kilka filmów o rewolucji francuskiej w swoim życiu. Nie pamiętam ich wszystkich, ale co pamiętam na pewno? Młodzi ludzie, którzy krzyczą liberté, wino, nieskrępowana teraz zabobonami jakaś miłość romantyczna i obalenie bardzo krzywdzącego dla nich wszystkich systemu i nareszcie wolność. Wolność, równość i braterstwo. Natomiast miałem mówić o filmie Vandea. Chętnie bym teraz wszedł w wątek, dlaczego wszystkie rewolucje wydają mi się, przynajmniej nie jestem historykiem, ale te książki, które czytam i to, co analizuję z rewolucji, które widzę dzisiaj. Rewolucja, cały wielki reset, ale rewolucja na przykład gender, to jest kalka. To jest zawsze bardzo podobne mechanizmy. Jest jakiś proletariat, są jakieś prawdziwe problemy, potem są problemy podkręcone na podstawie tych prawdziwych, potem jest fałszywe rozwiązanie. Nie naprawiajmy systemu, tylko obalmy system. I to wam pomoże. Siły, konkretne siły, które stoją przywódcy rewolucji, na przykład w przypadku rewolucji francuskiej, podobno od pierwszego do ostatniego wszyscy przywódcy to byli wolnomularze, natomiast te siły nie są w stanie, są za słabe, są nieliczne, żeby przeprowadzić tę rewolucję własnymi siłami, więc potrzebują siły ludu. Muszą więc ten lud omamić, co jest bardzo proste, i oszukują ten lud. Bardzo dobrze, gdyby to się działo w oparach alkoholu i właśnie wolnej miłości. Idziemy rozwalić system. Następnie przez jakiś czas jeszcze ta rewolucja może czerpać z zasobów zbudowanych, nagromadzonych przez ten system, który właśnie obaliła. Potem te zasoby się wyczerpują. Nowy porządek jest oczywiście na tyle niewydolny, że nie jest w stanie wykarmić tego ludu. Więc lud ma zwykle gorzej, ale budzi się nagle w świecie, gdzie znowu jest system. System jest gorszy niż ten, co był. Dodatkowo jest rządy antychrysta, powiedzmy sobie w ten sposób. Więc ani ten lud, mówię lud co do swojej masy, nie mówię o jednostkach, które mają się dużo lepiej teraz w tym nowym systemie, ale w masie swojej lud ma się gorzej niż miał przed rewolucją. Dodatkowo nie bardzo może chodzić do kościoła, tak w uproszczeniu. Nie no, w dużym uproszczeniu. Te wszystkie rewolucje są bardzo podobne. Za tydzień do polskich kin wchodzi film Vandea, Zwycięstwo albo Śmierć.
Po pięknych obietnicach rewolucja zaczyna się odgrażać. Ścigani są księża, którzy odmawiają złożenia przysięgi wierności konstytucji. Muszą pokryjomu odprawiać mszę. Bezsilnie patrzę, jak upada nasz świat. A to dopiero początek.
Nie do wszystkich kin, jak to zawsze bywa w przypadku tego typu treści, kina są oporne. Nie są w ogóle pewne, czy ludzie to będą chcieli oglądać po pierwsze. Po drugie, tezy postawione w filmie są takie trochę nie mainstreamowe, więc podobno warto organizować się w grupy, ale nie mam pojęcia, jak duże muszą być te grupy, i napisać do kina. Czy dane kino, jeżeli nie ma w tym kinie akurat projekcji tego filmu przewidzianej, chciałoby puścić ten film tej grupie w określonej cenie. Myślę, że im więcej ludzi w Polsce obejrzałoby ten film, tym lepiej dla Polski na pewno. I też dla tych ludzi. Kardynał Sarach w roku 2017 powiedział: rodziny stały się Wandeą, którą trzeba zgładzić. Ich likwidacja jest metodycznie zaplanowana, jak niegdyś likwidacja Wandei. Chrześcijanie potrzebują dziś ducha Wandei, by przeciwstawić się ateizmowi. W przypadku filmów, które powiedzmy płyną pod prąd mainstreamu, zawsze powstaje taka obawa, czy to jest powiedzmy, takie słowo używa jeden mój znajomy, paździerz. Powiedzmy na taka pasza, niedobry film, niedobrze zrobiony, treść prawowita, ale no... Taki, powiedzmy, w przypadku tego filmu według mnie nie następuje ten efekt. Ten film ogląda się dobrze. Czy mam jakieś zastrzeżenia do tego filmu? z tego, co czytałem, według mojej wiedzy, jakby siła tej kontrrewolucji, taki punkt ciężkości, to był katolicyzm. W tym filmie on jest w tle, a chyba bardziej pokazana jest trochę ta siła kontrrewolucji jako jednak przywiązanie przede wszystkim do monarchii, ewentualnie do tego, że rewolucja zrobiła nam gorzej.
I pijzą chłopi są coraz bardziej rozczarowani.
Według mnie trochę nie jest zgodnie z prawdą, według mnie przedstawiony ten balans, ile w tym było tak naprawdę przywiązania do porządku Bożego i do tego, że powiedzmy księży nam zabierają, księża odprawiają msze po piwnicach, znany wątek również ze współczesności. Więc to jest taki jedyny zarzut, który mógłbym postawić temu filmowi. Mimo to uważam, że jest bardzo cenne obejrzeć ten film. Pomyślmy na przykład o tolerancji. Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Posłuchajcie tego zdania.
Jeśli gilotyna nie wystarczy wrogów wolności, wyeliminujemy ostrzałem. A jeśli zabraknie nam prochu, utopimy ich w loarze.
Jeżeli macie chęć, sprawdźcie, czy w jakimś kinie w waszej miejscowości będą grali ten film. Premiera w Polsce ma być 29 grudnia. Można pisać do kin grupami, że chcemy tego filmu. Dlaczego według mnie warto spróbować? Bo przecież można poczekać sobie parę miesięcy i film będzie na pewno gdzieś dostępny na jakimś nośniku. Myślę, że każdy taki sygnał do tego mainstreamu, że my chcemy tego filmu, jest cenny, zostawia jakiś ślad. Ale jak to często u mnie bywa, znowu jest ryzyko, że zacznę teraz jakiś nowy wątek. Wandea, zwycięstwo albo śmierć, tak się nazywa ten film. I tak jak powiedziałem na początku, tej sprawki uważam, że takich filmów powinno powstawać jak najwięcej i oby tak było.
Chodź, synu, proszę. Ksiądz, który przysięgał Panu, przyłącza się teraz do diabła. Nie służysz już Bogu. Oddajcie nam naszych księży.
I to byłoby tyle na temat tego filmu. Startujemy z Węgier i lecimy do Stanów. Stany Zjednoczone. Z kącika ekumenicznego. Oto błyszczące credo, wygłoszone przez panią pastorzycę ze wspólnoty luterańskiej Edina w Minneapolis. Wierzę w niebinarnego Boga, którego zaimki są w liczbie mnogiej. Wierzę w Jezusa Chrystusa, ich dziecko, które nosiło bajeczną tunikę, miało dwóch ojców i postrzegało wszystkich jako rodzeństwo i dzieci Boże. Wierzę w tęczowego ducha, który rozbija nasz obraz jednego białego światła i załamuje go w tęczę wspaniałej różnorodności. Wierzę w Kościół codziennych świętych, tak liczny, twórczy i odporny jak łaty na kołdrze AIDS, którego stopy grzęzną w błocie i którego oczy z zachwytem wpatrują się w gwiazdy. Wierzę w wezwanie każdego z nas, że miłość jest miłością, więc kochajmy się. Wierzę, chwalebny Boże, pomóż mojej niewierze. Można przyznać pani pastorzycy, że ostatnie zdanie, czyli Boże, pomóż mojej niewierze, jest dobrym podsumowaniem tego bluźnierczego wyznania wiary. Natomiast jak można skomentować to zjawisko? Mówiliśmy o rewolucji. Rewolucja Marcina Lutra wpisuje się oczywiście też we wszystko, co mówiliśmy o rewolucjach dzisiaj. Natomiast co do tej sprawki, jedyną siłą, która na świecie ma szansę przeciwstawić się rewolucji, jest Kościół katolicki. Wszystko inne to jest wbrew temu, co się teraz mówi w tym nowym, powiedzmy, ekumenicznym podejściu w Kościele. Wszystko inne to jest religia antychrysta i protestanci. Religia protestancka to jest religia heretycka. Nie ma mowy o żadnym dialogu. Można dialogować z tymi biednymi ludźmi w ten sposób, żeby ich nawracać na katolicyzm. To jest jedyna forma dialogu z każdym innowiercą. Natomiast co mam na myśli, mówiąc, że jedynie Kościół katolicki? No oczywiście mam na myśli tylko wydanie katolickie, Kościoła katolickiego. Więc chodzi o wydanie tradycyjne, wierne swojej własnej doktrynie. Wszystko, co teraz, powiedzmy, w tych ziemskich strukturach Kościoła jest niekatolickiego, no prędzej czy później będzie musiało z niego zniknąć, a teraz bardzo opóźnia ten ewentualny triumf, znaczy ewentualny, pewny triumf na końcu Chrystusa, ale triumf na ziemi, żeby był porządek Boży znowu gdzieś budowany na ziemi, to się bardzo opóźnia przez to, co robi teraz Watykan. W pierwszej sprawce mówiliśmy o fiducia supplicans, czyli o błogosławieństwie par homoseksualnych i tym dokumentem obecne władze Kościoła bardzo osłabiają ten mój argument, że z protestantami jest problem, no bo tutaj mają jakieś takie tęczowe wyznanie wiary, a my mamy fiducia supplicans. Natomiast nie zmienia to faktu, że tylko Kościół katolicki będzie mógł postawić się rewolucji wtedy, kiedy będzie znowu katolicki. Może tyle z tego przystanku w Stanach. Teraz ruszamy dalej, ale pozostajemy na terenie Stanów. Ponownie Stany Zjednoczone. Były republikański kandydat w prawyborach do kongresu, pan Michael Cassidy, został oskarżony o zniszczenie satanistycznej wystawy ustawionej z okazji Świąt Bożego Narodzenia w budynku Kapitolu, czyli siedziby władz stanu Iowa. Instalacja dozwolona na mocy przepisów stanowych zezwalających na pokazy religijne w budynku Kapitolu została ustawiona przez świątynię szatana. 35-letni pan Cassidy powiedział: moje sumienie tkwi w Słowie Bożym, a nie w biurokratycznych dekretach. Tak też zadziałałem. Gdy pan Michael, imiennik świętego Michała Archanioła, zauważył na Kapitolu bluźnierczy posąg przedstawiający Bafometa, odciął satanistycznemu posągowi głowę, po czym wrzucił ją do kosza na śmieci. Jak powiedział, zniszczył wystawę, aby uczulić chrześcijan na antychrześcijańskie czyny promowane przez rząd. Mężczyzna został oskarżony o przestępstwo czwartego stopnia. Skazanie może skutkować karą 1 roku więzienia i grzywną w wysokości $2560. Internauci błyskawicznie zorganizowali na rzecz pana Cassidy'ego zrzutkę i w kilka godzin udało się zebrać $50,000. Świątynia szatana w Iowa ogłosiła na Facebooku, że wystawa jest nie do naprawienia. Być może trzeba by sprawdzić, czy pan Michael Cassidy to nie jest jakiś daleki kuzyn pana Grzegorza Brauna, bo to odcięcie głowy tutaj tego posągu przypomina zdecydowanie zgaszenie Hanukii w polskim Sejmie. I podobnie jak w przypadku akcji gaśniczej posła Brauna, o której jeszcze będziemy za chwilę mówić, tak w przypadku pana Michaela Cassidy bardzo popieram to, co zrobił. Natomiast z czym jeszcze mamy do czynienia w tej sprawce? Według mnie posąg Antychrysta w budynku rządowym w Stanach Zjednoczonych i menora Hanukowa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej jakoś dotykają zaszczepionej na Soborze Watykańskim II idei wolności religijnej. To wtedy jakoś tak do rozumów chrześcijan w ogóle przebiła się taka fałszywa idea wolności religijnej. Natomiast przed Soborem Watykańskim II można było mówić o tolerancji w tym rozumieniu tego słowa właściwym, czyli znosić niechętnie, w pewnym stopniu dopuszczać komuś tam swój kult. Natomiast idea tego, że jest wolność do tego, żeby nie tylko wyznawać, ale publicznie prezentować błąd, to jest idea masońska. I tak naprawdę bez sięgnięcia do zdrowej nauki, do prawdziwej nauki Kościoła katolickiego, jaki argument można znaleźć za tym, żeby sobie nie stawiali tego tam antychrysta w Stanach, albo nawet u nas Hanukii? Jaki argument? Jeżeli nie katolicki, że nie ma na to zgody. Ale na co nie ma zgody? Nie ma zgody na fałsz. Więc tak naprawdę postawienie Hanukii, postawienie czegokolwiek, gdzieś publiczna prezentacja, promocja wyznania innego niż jedyne prawdziwe, czyli katolickie, jest pierwszym krokiem, a jednym z kolejnych kroków jest sobie taki posąg satanistów. I jeżeli zgadzamy się na pierwszy, logiczną konsekwencją będzie to, że na końcu będzie, może nie na końcu, bo to jeszcze zobaczymy gorsze rzeczy niż to pewnie, ale ten posąg. I tak jest w przypadku większości tych współczesnych błędów, że one mają swoje korzenie w czymś, co już wszyscy uznajemy za oczywiste. Jakaś wrodzona godność człowieka, a nie jako moralna godność człowieka. Jakieś prawa człowieka, to są idee rewolucyjne i wolność religijna. Natomiast nawet w tym momencie takie szczere pytanie, czy czujesz opór, kiedy ja to mówię, że jak to wolność religijna, to nie jest przyrodzone prawo każdego człowieka? No nie jest. Teraz tego rozwijał nie będę. Szczere pytanie, czy czujesz opór, jak ja to mówię? Jeżeli tak, te idee weszły bardzo głęboko w myśli i ciężko jest potem, powiedzmy, tylko zatrute owoce strząsać ciągle, nie sięgając do miejsca, z którego się jakby biorą, czyli z korzeni zatrutych. Więc idea wolności religijnej jest na pewno takim zatrutym korzeniem, z którego potem takie kwiatki wyrastają. Ale chyba tyle w tej sprawce. Jeszcze zostajemy w Stanach. Ponownie Stany Zjednoczone. Rabbi 11 grudnia podczas ceremonii Hanuki w Białym Domu prezydent Joe Biden zdobył się na dość odważne wyznanie. Bardzo głęboko współczuję społeczności żydowskiej. Miałem kłopoty zostałem bardzo ostro skrytykowany przez południową część mojego stanu i niektóre południowe części kraju, kiedy 35 lat temu powiedziałem, że nie trzeba być Żydem, żeby być syjonistą, a ja jestem syjonistą. Co warte odnotowania, ceremonia była prowadzona przez panią rabinkę Angelę Buchdal z Centralnej Synagogi w Nowym Jorku. Z kolei kilka dni wcześniej, 7 grudnia, mąż wiceprezydent Kamali Harris, pan Doug Emhoff, wziął udział w uroczystości narodowego palenia menory chanukowej przed Białym Domem. Tutaj było już nieco bardziej tradycyjnie. Spotkanie prowadzili rabini płci męskiej, przedstawiciele organizacji Chabad Lubavitch. Ta sprawka z kolei, kiedy to zobaczyłem, co powiedział pan Biden, moje myśli skierowała znowu w kierunku tego okna Overtona. 50 lat temu, gdyby prezydent powiedział, jestem syjonistą, to byłby problem, to byłby szum. A teraz w dobie, kiedy wszyscy mają jakieś media w kieszeni, jest dużo większy dostęp do informacji, wszyscy więc mogą się dowiedzieć oficjalnie, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, jestem syjonistą, ale nikt już nie rozumie, co to znaczy. Nikt już nie rozumie problemu. Także to są interesujące czasy. Natomiast nie wiem, czy to wyczuwasz, mój drogi widzu. Cały czas teraz poruszam się w tematyce, za którą na YouTubie można dostać po łapkach. Nie zmieni to faktu, że kolejne dwie sprawki również będą dotyczyły tej tematyki, ale proszę mi wybaczyć brak, powiedzmy, wylewności, czy też takiej dogłębnej analizy tych sytuacji. Pan Joe Biden, który, kiedy mu to pasuje, kiedy jeszcze w ogóle pamięta, przyznaje się do swojego katolicyzmu, kiedy mu to pasuje, potem mówi, jestem syjonistą, prawie nikt na świecie już nie ma ani czasu, ani uwagi, ani energii, ani niektórzy inteligencji, żeby się połapać w tym wszystkim i dostrzec jakikolwiek problem, sprzeczność w tych dwóch oświadczeniach o jego wierze katolickiej rzekomej oraz o tym, że jest syjonistą. Natomiast tematu nie ma co przegadywać, lecimy teraz do Palestyny. Polska i państwo położone w Palestynie. W wywiadzie dla RMF FM pan rabin Shalom Ber-Stambler, przewodniczący Chabad Lubavitch w Polsce, zabłysnął dość oryginalną myślą. Posłuchajmy.
Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie.
Wkrótce po tej wypowiedzi najbardziej humanitarne wojsko na świecie wkroczyło na teren parafii katolickiej Świętej Rodziny w Gazie, strzelając do każdego, kto opuszczał kościół. Życie straciły starsza kobieta i jej córka, które wybiegły z budynku. Najbardziej humanitarne wojsko na świecie uzasadniło swój atak, twierdząc, że w parafii znajduje się wyrzutnia rakiet. Łaciński Patriarchat Jerozolimy oświadczył: nie udzielono żadnego ostrzeżenia. Zostały zastrzelone z zimną krwią na terenie parafii, gdzie nikt nie walczy. W oświadczeniu stwierdzono również, że rakieta wystrzelona z czołgu Sił Obronnych Izraela trafiła w klasztor sióstr Matki Teresy, niszcząc generator prądu. Następnie najbardziej humanitarne wojsko świata wystrzeliło w budynek dwie kolejne rakiety, aby dom nie nadawał się do zamieszkania. Mieszkały tam 54 niepełnosprawne osoby, które obecnie nie mają ani dachu nad głową, ani dostępu do respiratorów, których potrzebują do przeżycia.
Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma.
Znów jesteśmy w tematyce, w której trudno się poruszać swobodnie, powiedzmy, na YouTubie. Natomiast ewidentnie jest takie zjawisko na świecie, że jeżeli ten pan na przykład, który tam siedzi, no mówi w mediach polskich takie rzeczy, gdyby na przykład on napluł mi w twarz, a ja bym to wytarł i powiedział, co robisz, to można by w tych czasach bez większego problemu tak to odwrócić, że no on mi napluł w twarz, ale ja co? Ja to z obrzydzeniem wycieram, to jest antysemickie, co ja teraz robię. Ktoś może powiedzieć, że przesadzam, bredzę, przerysowuję. Czy na pewno? Czy mam jakikolwiek komentarz? W ogóle obecność tego pana w polskich mediach ma związek z ostatnią sprawką, czyli z akcją gaśniczą posła Brauna, która wydarzyła się już tak dawno temu, bo to 10 dni minęło, więc to jest wieczność. To już Dawid, o czym ty mówisz w ogóle? Sprawy tak stare, bo tak to dzisiaj działa, nie? Że to się wydaje, jakby to było rok temu. A jednak zdecydowaliśmy się z zespołem Sprawy Okiem Katolika po wylądowaniu z powrotem w Polsce z naszej wycieczki jeszcze raz porozmawiać o akcji gaśniczej, tym razem od strony reakcji. Jak różne środowiska zareagowały na akcję posła Brauna. Lecimy do Polski. Polska. We wtorek 12 grudnia poseł Braun zrobił coś, czego prawdopodobnie, mój drogi widzu, jeszcze nie widziałeś. Zgasił przy pomocy gaśnicy proszkowej menorę chanukową palącą się w Sejmie. Z jakimi reakcjami spotkało się zdarzenie? Konfederacja ukarała posła Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu poselskiego oraz zakazem zabierania głosu z sejmowej mównicy. Marszałek Hołownia wykluczył posła Brauna z posiedzenia Sejmu. Kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, oświadczył: jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce. Głos zabrał także luterański, tak zwany biskup, pan Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który skierował list otwarty do naczelnego rabina Polski, pana Michaela Szudrisza, w którym potępił to wydarzenie i wyraził solidarność ze społecznością żydowską. Niegdyś katolicki publicysta pan Tomasz Terlikowski posunął się do stwierdzenia, że pan Grzegorz Braun swoją akcją gaśniczą zaciągnął na siebie ekskomunikę i wykluczył z kościoła katolickiego. W wypowiedziach pana Terlikowskiego nie zabrakło również porównań do Hitlera. Z kolei minister nauki i szkolnictwa wyższego pan Dariusz Wieczorek z Lewicy stwierdził w wywiadzie dla Radia Z, że
też nie mam nic przeciwko temu, bo każdy z wyznań ma prawo w polskim Sejmie się pojawić, jeżeli ma rzeczywiście taką potrzebę.
I nie ma pan nic przeciwko temu wiszącemu w Sejmie krzyżowi?
No, tu oczywiście mam, ale nie ma zgody na to, żeby ten krzyż
zdjąć. Czyli nie zamierza go pan zdejmować?
Czyli nie zamierzam go zdejmować.
W odpowiedzi na akcję gaśniczą posła Brauna marszałek Hołownia zarządził kolejne, uroczyste zapalenie świec chanukowych, w którym nie mogło zabraknąć głowy państwa, prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast reakcje internautów, w przeciwieństwie do reakcji polityków, są raczej pozytywne. YouTuberzy z kanału Letni, specjalizującego się w parodiach muzycznych, nagrali przeróbkę utworu Mysłowic, zatytułowaną O Grzegorz Braun.
O Grzegorz Braun, kto zgasić świecę tak będzie umiał. O Grzegorz Braun, widziała Polska i cała Unia. Jedyne, o czym wciąż myślał, czerwona pluszkowa gaśnica.
Która w kilka dni zyskała 1,5 miliona wyświetleń i od początku utrzymuje się na karcie Na Czasie na YouTubie. Również reakcje internautów na profilu Gazety Wyborczej na Facebooku są znaczące. Na 46 tysięcy reakcji, 42 tysiące stanowią reakcje wyśmiewające rewelacje żydowskiej pani lekarki, która żaliła się Gazecie Wyborczej, że poseł Braun ją uderzył, przez co musiała trafić do szpitala. Po akcji posła Brauna powstały również bardzo liczne memy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdy kandydat na prezydenta, pan Robert Kennedy Jr., umieścił na profilu X życzenia z okazji Chanuki, amerykańscy internauci zareagowali, linkując filmiki i zdjęcia z akcji Grzegorza Brauna. Wiecie, za co bardzo cenię akcję gaśniczą posła Brauna? Gdyby ktoś zapytał mnie, powiedzmy, tydzień temu, z czego ją zapamiętam, to bym pewnie mówił o samej akcji. Te sceny tam z tym proszkiem, ta kobieta go próbuje tam kopnąć, potem mówi, że on ją zaatakował, że to byłoby, ta akcja gaśnicza, to byłyby te sceny. Dzisiaj, jak mnie ktoś zapyta, z czego to zapamiętam, to z tych reakcji. Więc samo to, same te reakcje były warte tej akcji. Reakcje na akcję gaśniczą posła Brauna według mnie dużo obnażają na temat sytuacji w Polsce. I przychodzi mi teraz do głowy to, co zrobiły Węgry. Ostatnio utworzyły Ministerstwo do Spraw Suwerenności i to ministerstwo, tam jakiś minister został powołany, ono będzie badało, jakie wpływy, czyje wpływy finansują, tak to powiedzmy, kto finansuje polityków na Węgrzech. Skąd są pieniądze? Jest to w sumie, gdyby się nad tym zastanowić, szokujące, że my tak naprawdę nie wiemy, skąd ktoś ma pieniądze. I nawet nie mówię teraz bezpośrednio o politykach, chociaż to też jest bardzo interesujące, ale na przykład o wszelkich fundacjach, o wszelkich siłach, które zabierają w ogóle głos. Na przykład poseł Brown tutaj miał taką konferencję prasową, na której coś mówił, i już mniejsza o meritum, posłuchajmy pana, który tam się pojawił i ciągle coś krzyczy.
Ujawniła nam się nowa wielka koalicja chanukowa. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że są kwestie, w których między stronami sporu, na pozór czasem bardzo zaciekłego sporu PiS-PO z przystawkami, w kwestiach kardynalnych tego sporu nie ma. My, Konfederacja Korony Polskiej, w Konfederacji Wolność i Niepodległość, zagrożenia... Chyba jednak poprosimy policję o reakcję.
I teraz dla mnie, jeżeli kiedykolwiek jeszcze w Polsce ma być w miarę okej, byłoby oczywiste, że powinniśmy wiedzieć, kto temu panu płaci za to, że on to krzyczy. Powstaje oczywiście pytanie, czy ktokolwiek mu płaci, no ale wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś starszy pan naprawdę tam idzie, chyba starszy, bo go nie widać, naprawdę tam idzie i tak z serca, powiedzmy, krzyczy: precz z antysemityzmem, precz z antysemityzmem. Czy raczej jest to pan, którego ktoś finansuje? Podobnie jak ktoś w Polsce finansuje wszystkie fundacje tęczowe, wszystkie fundacje tam aborcyjne, ktoś to finansuje i prawdopodobnie są w Polsce ludzie, którzy wiedzą dużo więcej ode mnie. Fundacja Batorego to jest taka nazwa, która się pojawia przy tego typu rozmowach zawsze. Natomiast nawiązując do czegoś, co mówiłem na początku dzisiejszego programu, że powstaje pytanie kto, to jeśli byśmy chcieli próbować sobie tak powiedzieć kto, no to według mnie bardzo dobrym tropem byłoby zadanie sobie pytania, o kim nie wolno mówić, że to oni. Tak mniej więcej w uproszczeniu. Jaki jest temat, który na przykład na YouTubie, no gdyby tak otwarcie zacząć o tym mówić, stawiać pewne tezy, to prawdopodobnie, jeżeli by to miało trafić do większej liczby ludzi, to szybciutko by nie trafiło do nikogo. Takie są dzisiaj realia. Natomiast ja tutaj widzę taką zależność i jest to dla mnie wymowne, że w pytaniu kto, jest jedna grupa, o której na pewno nie wolno mówić. I być może to jest właśnie ta odpowiedź. Gdyby tak się na spokojnie zastanowić, jakim absurdem w ogóle jest to, że w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej staje menora, wyższa od marszałka Hołowni, który podobno jest wysokim mężczyzną. Jeden z posłów bierze gaśnicę i to gasi, i na ponowne zapalenie musi przyjść prezydent. Pomyślmy w ogóle, co to jest za absurd. Raz to, żeście zapalili, był prezydent, marszałek, tam wszyscy byli, i teraz ktoś to zgasił i zamiast po prostu postawić i zapalić znowu, proszę bardzo, pali się, to na nowo musimy zrobić teraz święto i stoi prezydent naszego kraju w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponowne zapalenie, czyli gdyby, powiedzmy, tam teraz podejść i to zgasić, zdmuchnąć tym razem, powiedzmy, to co, znowu prezydenta by trzeba było ściągnąć, żeby to zapalić? Pomyślmy na logikę. Załóżmy, że teraz ktoś tam to podejdzie i zdmuchnie. No to żeby ponownie zapalić, trzeba by znowu prezydenta postawić. Tak czy nie? Chyba tak. Czy warto jeszcze cokolwiek powiedzieć o tej akcji? Niestety, choć staram się unikać tematów politycznych, coś o Konfederacji według mnie też tutaj wyszło. Teraz, kiedy najpierw była ta akcja posła Brauna, Konfederacja jakoś tam zareagowała, potem cała akcja w TVP, jakkolwiek to czytać, że tam dwa środowiska się po prostu biją między sobą i choć rzeczywiście w całej tej akcji w TVP widzę triumf postkomunistów, który bardzo, bardzo mnie boli. To mówiłem o tym w podcaście, no nie jest tak, że widzę tutaj, że po jednej stronie stoi ZOMO, a po drugiej dobrzy, ludzie. W tej sytuacji do końca tak na to nie patrzę, choć oczywiście serce krwawi, że postkomuniści z uśmiechem na twarzy robią to. Natomiast kiedy ta aferka w TVP wybuchła, od razu pomyślałem, ciekawy jestem, jak zachowa się Konfederacja w tej sytuacji. I według mnie Konfederacja miała jakieś takie łatwe wyjście, bo wiadomo, wyborcy Konfederacji nie cierpią TVP, podobnie jak TVN-u prawdopodobnie. Natomiast w tej sytuacji można by się po prostu skupić na aspekcie prawnym. Czy mają prawo to robić, co teraz robią? Najprawdopodobniej nie mają prawa robić tego, co teraz robią. I to nie jest stanięcie po żadnej ze stron. Raczej odniosłem wrażenie, że Konfederacja mówi, kupujemy popcorn, oglądamy, co tam teraz, jak oni się będą tam trzaskać. Natomiast zaraz po tym, kiedy jeszcze duża część Polski żyje tym, że Nowe Wiadomości teraz są tam, postkomuniści je robią, to teraz Konfederacja wyskakuje z czymś takim. Powołujemy zespół parlamentarny do spraw legalizacji marihuany. Konrad Berkowicz, przewodniczący zespołu. Ryszard Wilk, Bronisław Foltyn, Przemysław Wipler, Bartłomiej Pejo. Zdepenalizujmy marihuanę. Nowa nadzieja. I cóż ja mogę o tym powiedzieć? Otóż w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że to jest grzech ciężki, zażywanie marihuany. Również za wyjątkiem wskazań lekarskich, a to szanowne grono, zdaje się, zamierza się odnosić do tego, że skoro jest dostępna marihuana lecznicza, to zdepenalizujmy ją w ogóle. Czy to jest teraz zasadnicza sprawa dla Polski? Depenalizacja marihuany, której w ogóle jestem bardzo przeciwny, tej depenalizacji, ale teraz z czymś takim wyskakiwać, to nie wiem, czy to jest takie do końca poważne. Okej, żeby za bardzo w polską politykę nie wchodzić, jeżeli miałbym, mówię tylko o swoim spojrzeniu na to wszystko, ja nie wiem, jaka jest do końca prawda, natomiast jeżeli ja miałbym swoją ostrożność względem posła Brauna uznać za błąd, to jestem gotowy przyznać się do błędu. Być może nie ma przewrotności w tym, co on robi, bo ta akcja z tą gaśnicą i wszystko, co potem o tym mówił, wzbudziło moje poparcie jakoś dla tej osoby. Środowisko, w którym teraz jest, nie do końca z tą marihuaną jakoś tak sensownie w tym momencie wyskoczyło. Ale okej, żeby zbytnio nie sprowadzić tematyki do polskiej polityki, według mnie, ja tak teraz to postrzegam, bagienko jest na tyle smrodliwe i na tyle jest wszystko skomplikowane, że muszą się pojawić ludzie bardzo prawi, naprawdę w 100% katoliccy w swoich rozumach, w swoich postawach i w swojej gotowości, jak tytuł Wandea, zwycięstwo albo śmierć. Może nie chodzi o śmierć taką dosłownie, ale no, gotowi są naprawdę dla Polski dużo wycierpieć. Jeżeli tacy ludzie będą się pojawiać na horyzoncie, coraz więcej takich ludzi, to tacy ludzie mogą coś zrobić. Jeżeli ktoś teraz mówi o marihuanie, to nie są ci ludzie. Jeżeli ktoś toczy jakieś wojenki, ale chodzi o jego partykularne interesy, o jakieś pieniądze, to raczej też nie są ci ludzie. Trzeba być czujny i czekać, aż coś takiego się zacznie pokazywać na horyzoncie. Być może jedną z tych osób jest poseł Brown, którego serdecznie pozdrawiam i któremu bardzo dziękuję za to, co zrobił z menorą chanukową. Nasza wycieczka po globie dobiegła do końca. Dotarliśmy do Polski i już tutaj zostańmy. Na razie powoli będziemy kończyć ten program, ale jeszcze krótkie życzenia. Oczywiście wciąż trwa Adwent, ale jako, że się już nie zobaczymy przed świętami, to życzę Ci, mój drogi widzu, z okazji świąt Bożego Narodzenia, tego samego, czego życzyłem już w porannym podcaście, czyli żebyś te święta umiał przeżyć z perspektywy istoty tych świąt. Żebyś umiał sobie przypominać, to może brzmieć pretensjonalnie wręcz przypominać, może niektórzy umieją o tym pamiętać cały czas. Ja mam z tym problemy czasami podczas świąt. Żebyśmy umieli podczas tych świąt jak najczęściej sobie przypominać, że choinka, prezenty, wigilia, spotkanie przy stole z rodziną, oczywiście liturgia bożonarodzeniowa, śpiewanie kolęd, żłóbek, że to wszystko jest z okazji bardzo ważnego wydarzenia, czyli narodzin Zbawiciela, które to wydarzenie dla miliardów ludzkich dusz stanowi jeden z przełomowych punktów. Tak to bym powiedział. Każdemu i osobie bardzo, powiedzmy, gorliwej i pobożnej, która umie mieć tą perspektywę, życzę, żeby ją miała dalej albo żeby ją pogłębiała. Osobie, która nie umie myśleć w ten sposób o rzeczywistości, bardzo rzadko sobie o tym przypomina, życzę, żeby umiała częściej sobie o tym przypominać. I myślę, że te życzenia mógłbym rozciągnąć na cały nowy rok i na całe życie. Tego życzę, żebyś umiał więcej myśleć o zbawieniu swojej duszy i na wszystko patrzeć przez ten pryzmat. I co jest ważne, jeżeli na przykład leży Ci na sercu suwerenność Polski albo tam Boży porządek dookoła, to i tak to się buduje, rozpoczynając od myślenia o zbawieniu własnej duszy. Im więcej ludzi by zaczęło myśleć o zbawieniu własnej duszy, tym szybciej zmiany tutaj w tych sprawach doczesnych również byłyby takie, że rzeczywistość wokół nas byłaby może bardziej satysfakcjonująca. Takie życzenia dzisiaj składam, żeby jak najwięcej z nas umiało jak najczęściej myśleć o zbawieniu swojej duszy. I tym sposobem dobiliśmy do brzegu tego odcinka. Tym, którzy wytrwali do końca, bardzo dziękuję. Jestem trochę pod wrażeniem, ale też wdzięczny. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w środę rano. Zostań z Panem Bogiem.